Twoje Radio London.
Pani Róża gra Chopina, ach ty Boże mój.
Zapachniała w krąg werwena, wspomnień, wspomnień rój. Zaplacona gry tej cena, cena les i gam.
Pani ślicznie gra Chopina.
Ech, tak sobie gram.
Gdzie tam radio i antena?
Jeszcze nie ma płyt.
Pani Róża gra Chopina, więc na palcach cyt.
Przed oczami pełna scena amarantów i salw.
Pani Róża gra Chopina.
Teraz szpaler z malw.
Jak to dobrze, Frycku, że nam wpadłeś pod ten dach. Co by było bez Chopina, aż pomyśleć strach.
Gdy za cały by arsenał był Moniuszko Staś, a nie byłoby Chopina, to by było zaś. Akademie zjazdy plena, co to mają przyjść?
Jakżeby to bez Chopina wszystko mogło wyjść? Kiedy ważny ruszy denat wśród żałobnych pomp, cóż by mu jak nie Chopina rykło gardło trąb?
Ale teraz jeszcze gdzie nam do tych gal i fet?
Pani Róża gra Chopina, żal, że skończy wnet.
Fryderyku szła ci wena, oj ze łzami szła.
Pani Róża gra Chopina
i też sobie łka.
W piosence na Dzień Dobry usłyszeli Państwo Irenę Kwiatkowską i Mieczysława Czechowicza. Od razu powiem, żeby nie było żadnych wątpliwości, że wprawdzie tytuł utworu brzmi Pani Róża gra Chopina, to jest to kompozycja Jerzego Wasowskiego do słów Jeremiego Przybory i pochodzi z kabaretu starszych panów. W programie Twojego Radia, przygotowanym z wyprzedzeniem, tak aby w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM ukazał się 3 marca, Dzień Dobry mówi słuchaczom Jolanta Pawluk. Zacznę od komunikatów lokalnych. Do kawiarenki Jedność, czynnej w sali parafialnej kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej, zapraszają dziś panie z Katolickiej Ligi Kobiet. 10 marca kawiarenkę będzie prowadzić Krakowia. Tydzień temu wspomniałam, że londyńskie koło Stowarzyszenia Polskich Kombatantów przygotowuje Józefinki. Będzie to okolicznościowy obiad, na który organizatorzy zapraszają w niedzielę 17 marca o godzinie 14 do Domu Polskiego przy 80 N Street. Bilety w cenie $40 od osoby można rezerwować do 11 marca za pośrednictwem poczty elektronicznej pod mferenc1919@gmail.com. mferenc1919@gmail.com. Można też zadzwonić pod 519-451-0262. 519-451-0262. Od kalendarza lokalnego przejdę do przypomnienia, że 1 marca to w Polsce Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, obchodzony od 2011 roku, a 8 marca jest Międzynarodowym Dniem Kobiet, w niektórych krajach obchodzonym od roku 1910. Nie każde państwo ma Dzień Kobiet w swoim kalendarzu, a termin jego obchodów nie wszędzie ustalono w marcu. Zanim powiem, co znajdzie się w programie, jej portret. Piosenka Jonasza Kofty z muzyką Włodzimierza Nahornego.
Naprawdę, jaka jesteś? Naprawdę nie wiem nic. Naprawdę, jaka jesteś? Naprawdę nie wiem nic.
Naprawdę, jaka jesteś? Nie wiem nikt. Bo tego nie wiesz nawet sama ty. Tańczący wokół szarych lustrach dni rozbłyska twój złoty śmiech, przerwany w pół czuły gest. W pamięci składam wciąż pasjans samych serc.
Naprawdę, jaka jesteś?
Jaka jesteś, nie wie nikt. To prawda niepotrzebna wcale mi, gdy nie po drodze będzie razem iść. Uniosę twój zapach snu, rysunek ust, barwę słów, niedokończony, jasny portret twój. Uniosę go ale wszędzie, czy będziesz przy mnie, czy nie będziesz. Talizman mój, zamyśleń nagłych ty i rzęs. Jesteś, nie wie nikt, bo tego nie wiesz nawet sama ty. W tańczących wokół szarych lustrach dni rozbłyska twój złoty śmiech, przerwany w pół czuły gest. W pamięci składam wciąż pasję samych serc. Uniosę go ale wszędzie, czy będziesz przy mnie, czy nie będziesz. Talizman mój, zamyśleń nagłych ty i rzęs. Obdarowana tobą miła, gdy powiesz do mnie kiedyś wybacz. Przez życie pójdę,
śpiewał Piotr Cugowski. A co będzie w programie? Najpierw Małgorzata Maciejewska i jej książki nowe i nie najnowsze, czyli zachęta do czytania po polsku i korzystania z polskojęzycznych zasobów Biblioteki Miejskiej w London. W audycji dla dzieci znajdzie się opowiadanie Macieja Wojtyszki pochodzące ze zbioru Brąba i inni, potem już dla dorosłych fragment książki Juliusza Kadena-Bandrowskiego o Chopinie. W części trzeciej powróci temat dobrobytu.
Dzień dobry. W kolejnym kąciku książki nowej, nie najnowsze, wita Państwa Małgorzata Maciejewska. Joanna Jaks, olsztynianka, absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, pasjonuje się literaturą biograficzną i grafiką. Jest wolontariuszką Fundacji dla Rodaka, wspierającej Polaków na Wschodzie. Zadebiutowała w roku 2014 doskonale przyjętym dziedzictwem von Becków. Od tego czasu wydała bardzo wiele powieści. Wielokrotnie nominowana w plebiscycie portalu Lubimy Czytać za najlepszą książkę roku, została laureatką Wawrzynu Literackiej Nagrody Warmii i Mazur w roku 2016. Czas pokuty to poruszająca historia ludzi, którzy mimo przeciwności losu kolejny raz muszą budować swoje życie od nowa. Po opuszczeniu Wołynia Wisarion, Nadia, Marcel i Marta z bratem przyjeżdżają do Wrocławia, by rozpocząć nowy rozdział w swoim życiu. Na miejscu czują się rozczarowani, ponieważ wszystko wygląda zupełnie inaczej niż przedstawiała to radziecka prasa. Dla Lemańskiego i jego przyjaciół powojenny rozgardiasz to dobry moment na zarobienie dużych pieniędzy. Dla Andrzeja i jego rodziny to ciężka próba zmiany swojego życia, a nawet wartości, którymi się dotychczas kierowali. Autorka przedstawia obraz ziem odzyskanych, ponurą epokę stalinizmu, w której bohaterowie powieści muszą się odnaleźć, by przetrwać. Posłuchajmy fragmentu z książki Joanny Jaks zatytułowanej Czas pokuty. Od dnia, gdy Marcel powiedział jej o planach otwarcia prywatnej cukierni, w której będzie można nie tylko nabyć lwowskie wypieki, ale także napić się kawy i zjeść coś słodkiego na miejscu, Marta nie przestawała o tym przedsięwzięciu myśleć. Nie tyle z uwagi na pieniądze, które mogliby zarobić, ale nade wszystko pragnęła zająć się czymś konkretnym. Chłopcy nie wymagali niańczenia jak niemowlęta, a Marysia już tak nie płakała jak do niedawna. Lemańska wyobrażała sobie, że rankiem będzie wyprawiała synów do szkoły, Marysię zanosiła pod piątkę, a sama schludnie i ładnie ubrana będzie wychodziła do cukierni. Nie miała zbyt dużego pojęcia o pieczeniu wyszukanych ciast, ale zawsze do takiego przybytku będzie przychodziło mnóstwo ludzi, z którymi będzie mogła zamienić kilka zdań i potraktować ich jak dobra gospodyni długo wyczekiwanych przyjaciół. Poza tym uwielbiała dekorować mieszkanie i wszyscy chwalili jej dobry gust, więc teraz mogłaby się wykazać w cukierni, by stworzyć w niej przyjemną i romantyczną atmosferę. Nade wszystko pragnęła wyrwać się z domu i robić coś innego niż piastowanie dzieci. Od chwili, gdy zamknęli szczurka, a Marcel znikał na całe dni, często i noce, siedziała w mieszkaniu sama jak palec. Może nie tak do końca, bo towarzyszyły jej dzieci, ale jakież rozmowy mogła prowadzić z dwoma małymi chłopcami? Nie była zadłużona w Pawle i irytowały ją umizgi pana doktora, ale musiała stwierdzić, że smutno jej było bez obecności szczurka. Pozostawała jej więc Marianna, która nie lubiła dzieci i z tego powodu nie potrafiła wysiedzieć u niej dłużej niż godzinę, i stara Kaczkanowa. Na Jaćkę była obrażona, a Emilia traktowała ją jak wiejskiego pucyrądla. Mimo że jej teściowa odnosiła się teraz do Marcela jak do udzielnego księcia, co bardzo się Lemańskiemu podobało, wciąż należała do kobiet marudnych i w dodatku bigotek. Około południa usłyszała dzwonek do drzwi. Wzięła Marysię na ręce i poszła otworzyć. Na progu zobaczyła dość młodą, pobladłą kobietę z walizką w ręku. Od razu pomyślała, że władze szybciutko się uwinęły i przydzieliły pokój doktora innemu lokatorowi. Dzień dobry, powiedziała cicho dziewczyna. Czy tu mieszka doktor Szczurek? Mieszkał, odparła niepewnie Marta. A dokąd się wyprowadził? Bo ja, proszę pani, jestem jego siostrą. Czerwony Krzyż mi odpisał, że mój brat żyje, a wydział lokalowy podał mi ten adres. Niech pani wejdzie, zaprosiła kobieta do środka. Paweł został zatrzymany przez Urząd Bezpieczeństwa. Siedzi w areszcie, ale niczego więcej nie wiemy. Zapewne niedługo odbędzie się jego proces, jeśli otrzyma wyrok i przeniosą go z aresztu do więzienia. Prawdopodobnie będzie go można odwiedzić, ale teraz nie ma na to szans. Naprawdę, bardzo mi przykro. Siostra Szczurka zrobiła się jeszcze bledsza i Marta się obawiała, że ta zaraz zemdleje. Zaprowadziła kobietę do pokoju. Posadziła na kanapie i zaproponowała herbatę i coś do zjedzenia. Mam na imię Ewa. Boże, ledwie się dowiedziałam, że mój brat ocalał. Dopiero co go odnalazłam, a on... Biedaczek. Wydukała, a po chwili zakryła twarz rękoma i zaczęła łkać. Marta próbowała ją pocieszać, chociaż zdawała sobie sprawę, że za przynależność do podziemnej organizacji jej współlokator może zapłacić bardzo wysoką cenę. A kto wie, może nawet najwyższą. Proszę nie płakać. Jeszcze nie wiadomo, czy go skażą. Może sąd uzna, że jest niewinny i puści go wolno, powiedziała zupełnie bez przekonania Lemańska. Pani nie widzi, co się dzieje? Wychlipała. Oni chcą się pozbyć wszystkich patriotów, inteligentów, burżujów. W pewnej chwili Ewa zamilkła, jakby dopiero teraz zdała sobie sprawę, że nic nie wie o rodzinie, która dzieliła mieszkanie z jej bratem. Proszę się mnie nie obawiać, Marta uśmiechnęła się. A potem wskazała brodą sfatygowaną walizkę kobiety. Ma pani gdzie spać? Nie, sądziłam, że brat mnie przenocuje. Myślałam także o tym, by na stałe przenieść się do Wrocławia. Pochodzimy z Warszawy, a tam ludzie gnieżdżą się po kilka rodzin w jednym mieszkaniu. Po powstaniu z miasta pozostały tylko gruzy. A zanim wszystko odbudują, miną długie lata. Niech mi pani wierzy, we Wrocławiu nie jest dużo lepiej. Stolice przynajmniej odbudują błyskawicznie. Dla takich miast jak nasze nie wystarcza już pieniędzy. Przenocuję pani w pokoju Pawła. Może tu pani zostać przez jakiś czas, dopóki sprawa z bratem się nie wyjaśni, ale odradzam pani Wrocław jako miejsce do życia. Już lepiej wyjechać do Legnicy albo Zielonej Góry. Marta odwodziłaby każdego od przyjazdu do dawnego Breslau. Życie tu było ciężkie i niebezpieczne. I nie rozumiała ludzi, którzy sami się tu pchali. Czy panią łączy coś z moim bratem? Wypaliła nieznajoma. Co też pani przyszło do głowy? Oburzyła się Lemańska. Nie chce pani, żebym była blisko jedynego człowieka, który pozostał mi na tym podłym świecie. Marcie zrobiło się przykro, ponieważ siostra Pawła chyba odebrała opacznie jej słowa. Podeszła do kobiety i położyła jej dłoń na ramieniu. Zrobię herbatę i coś na ząb, a potem proszę odpocząć. Ube już zdjęło plomby z drzwi Pawła, może pani tam zostać. A mnie nic do tego, powiedziała pocieszająco. Dopiero teraz dowiedziała się, że Szczurek pochodził z Warszawy i miał rodzeństwo. Zawsze powtarzał, iż stracił podczas wojny wszystkich bliskich i kończył temat. Nie wracał do przeszłości, nie opowiadał jej o swoim dzieciństwie czy dalszych krewnych. Niekiedy odnosiła wrażenie, że mówienie o tym sprawia mu ból, a ona nie naciskała, ponieważ nie należała do osób pokroju Jaćki Kaczkanówny, która uwielbiała wszelkie plotki. Miała ochotę dowiedzieć się od Ewy czegoś więcej na temat Pawła i jego rodziny, bo widać było, że kobieta nie ma problemu z opowiadaniem o przeszłości, ale wyglądała na wyczerpaną i Marta nie chciała jej zanadto zamęczać pytaniami. Gdy tylko za siostrą Pawła zamknęły się drzwi, wyjęła Marysię z łóżeczka i pobiegła pod piątkę. Chłopcy spędzali czas wakacji głównie na podwórku i zostawali w domu tylko podczas ulewnego deszczu. Modliła się wówczas, by przestało w końcu padać, bo jej synowie w ciągu godziny potrafili w swoim pokoju zrobić pobojowisko. A przy tym darli się, kłócili ze sobą albo wymyślali jakieś szalone zabawy. Kaczkanowa poczęstowała ją kawą, a Marta opowiedziała jej o cudem odnalezionej siostrze szczurka. A to nie jakaś kanciara albo szpice lubę? Doktor nigdy nie wspominał, że ma siostrę, powiedziała konspiracyjnie Felicja. Sama nie wiem. Może sądził, że nie żyje tak samo jak jego rodzice? Chociaż to dziwne, że od końca wojny minęły już 3 lata, a ona dopiero teraz odnalazła brata. Przecież się nie ukrywał. Był normalnie zatrudniony w szpitalu. Nie wydaje mi się, żeby instytucjom zajmującym się odnajdywaniem zaginionych zajęło to tyle czasu. Zapytałabym Pawła, kim jest ta kobieta i czy w ogóle miał siostrę, ale jak mam to zrobić, skoro siedzi? A może wróciła z zagranicy, jak moi rodzice? I oni w Trymiga was namierzyli. A dokumenty jej widziałaś? No przecież nie powiem, żeby mi dowód okazała. Co ja jestem, milicja czy co? Oburzyła się Marta. Powiedz jej, że musisz ją tymczasowo zameldować, wpadła na pomysł Kaczkanowa. A jeśli zechce spędzić u nas tylko kilka dni? Dowie się, że nie może spotkać się z bratem aż do procesu i po temacie. Przecież mi nie uwierzy, że jestem taką praworządną obywatelką, która melduje wszystkich swoich gości. To zajrzyj jej do torebki, gdy będzie spała. A jak się przebudzi, pomyśli, że chciałam ją okraść.
Ciekawe z czego,
prychnęła Kaczkanowa.
No, przecież nie wiem, co ona tam ze sobą przywiozła. Może jakieś cenne rzeczy? Nie mówię o Bóg wie jakim bogactwie, ale może coś odłożyła. Nie będę gmerała w jej rzeczach, zaprotestowała.
No, by ona nie gmerała w twoich, odparła złowróżebnie Felicja i dodała. Gdy Jaćka wróci z roboty, niech przyjdzie do was i ją o wszystko wypyta. Ty się zawsze krygujesz, a moja wnusia wcale.
To była prawda. Jaćka tak tu nie miała za grosz i bezpardonowo zadawała pytania, nie zastanawiając się, czy wypada nagabywać ludzi o sprawy, o których nie chcieli rozmawiać. Już chyba wolała zajrzeć jej do torebki, gdy Ewa będzie spała. Żałowała, że Marcel wyjechał. On także nie należał do osób zanadto ufnych, i od razu wziąłby dziewczynę na spytki. Mniej z ciekawości, a bardziej dla ich bezpieczeństwa. Teraz nie trzymali w domu dużych pieniędzy. Ale przecież taka sytuacja rychło, w co Marta głęboko wierzyła, ulegnie zmianie. Jej małżonek zapewne zarobi jakieś pieniądze albo przyniesie do domu drogocenne fanty. Marta nie siedziała w mieszkaniu cały dzień. Musiała także udostępnić Ewie klucze Pawła, więc kto wie, co wydarzy się pod nieobecność domowników? A co się stanie, jeżeli skażą Pawła na śmierć albo na kilkanaście lat więzienia? Jego siostra tu zostanie i zajmie jego lokum, czy wyjedzie? A może zechce ułożyć sobie życie we Wrocławiu i wykorzysta fakt, że pokój szczurka jest wolny? Gdyby Nadia nie popadła w niełaskę u swojego prominentnego męża, poprosiłaby ją, by wstawiła się za Pawłem, ale w tej sytuacji mogłoby to jedynie zaszkodzić doktorowi. Maksim gotów pomyśleć, że jego małżonka robi to z niewłaściwych pobudek i pragnie wyciągnąć z więzienia kolejnego kochanka. Weszła po cichu do pokoju szczurka. Jego siostra cicho pochrapywała i nie przebudziło jej skrzypienie otwieranych drzwi. Marta podeszła do komody, na której stała torebka kobiety, równie sfatygowana co jej walizka, i wyciągnęła z niej dokumenty. A kiedy zaczęła je studiować, oniemiała. I o mały włos nie krzyknęła. Szybko włożyła je z powrotem do przegródki i opuściła pokój, cicho, zamykając za sobą drzwi. Słuchali Państwo fragmentu z książki Joanny Jaks, zatytułowanej Czas pokuty. Książka ta czeka na Państwa w Bibliotece Centralnej. Przypominam, że książki mogą być zamawiane w każdej z filii biblioteki albo przez internet ze strony www.londonpubliclibrary.ca. Osoby niepełnosprawne, które nie mogą korzystać ze zbiorów biblioteki osobiście, mogą mieć książki dostarczone do domu. Po więcej informacji na temat Visiting Library proszę dzwonić pod numer 519-661-6444. Biblioteka Centralna, która mieści się w budynku City Plaza przy ulicy Dundas, zapewnia swoim czytelnikom 2 godziny bezpłatnego parkingu. Wszystkie aktualne informacje na temat funkcjonowania biblioteki znajdą Państwo na stronie internetowej www.londonpubliclibrary.ca bądź pod numerem 519-661-4600. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Omamiał na trój, na buję. Szuja. A wierzyłam przecież mu jak nikt. Szuja. Dziecku kazał mówić, proszę wuja. Aleluja. Wesołego zrobił mi i znikł. Szuja. Niewykluta larwa i szczerzuja. Szuja. Do najtępszych pierwotniaków rym. Bezlitosny kamień i statuja, fałsz i ruja, ekskluzywnie powodują mnie. Gdy życie zdarło z faceta już maskę, gdy mu fasada rozpada się z trzaskiem, gdy za niej wyjrzy jak dupa z pokrzywy, pysk zły i obrzydliwy i pryśnie cały blef. O wtedy chociaż się pragniesz powściągać, nie nasobaczyć i nie naurągać, choć inwektywą żywą nie chcesz chlustać, to same usta wykrzykną tobie wbrew. Och! Szuja! Pióra, by pożyczyć, odanuja. Odanuja! Szuja! By opisać, co to jest za typ. Szuja! Kawał matrymonialnego zbója. Spieszcz od dwuja. Nieudana galareta z ryb. Szuja! Najpiękniejszy kęs mi życia ujadł. Szuja! Toczył ze mnie hektolitry łez. Szuja! Cóż takiego uczyniłam, muja? Żem jak tuja. Podrażnięta przez nim dzisiaj jest. Mówię ci, podrażnięta jest.
Zapraszamy do reklamy.